czy czeka nas trzecia wojna światowa?
To jest wielki reset. Wielki reset wszystkich spraw. Na szczęście jest broń jądrowa w tej chwili. Musicie Państwo wiedzieć, że mapa świata wygląda inaczej niż uczą Was w szkole. Na świecie istnieje tylko jeden superkontynent i to jest Eurazja. Jakie są cele Rosji? Rosja nie chce wielkiej wojny.
Co jest takiego unikatowego w Polsce, że ona od zawsze jest przedmiotem jakiegoś rodzaju wojen, potyczek?
Jest tylko jedna rzecz.
Ameryka jest w stanie pomóc Polsce w razie wojny, dajmy na to, z Rosją?
Jak już by przyszedł jakiś okupant i próbował robić te obozy takie koncentracyjne, no to ta obecna technika sensoryka i inwigilacja powoduje skokowo zwiększenie możliwości niszczenia drugiego człowieka.
W jaki sposób przeciętny obywatel naszego kraju może się przygotować do wojny, skoro ona ma mieć zupełnie inny wymiar niż dotychczas? Służba obowiązkowa powinna wrócić, pańskim zdaniem?
Jeżeli tam Amerykanie nie wygrają, to w ogóle Ameryka się skończy i wróci za ocean. Tak? To w ogóle będzie jeszcze najgorzej.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Bohaterem dzisiejszego wywiadu jest znany doktor nauk społecznych Jacek Bartosiak, który wraz z Piotrem Zychowiczem napisał ostatnimi czasy książkę, będącą już bestsellerem pod tytułem Nadchodzi trzecia wojna światowa. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Od października zeszłego roku zostało sprzedanych aż 50 tysięcy egzemplarzy wspomnianej książki, więc uznałem, że skoro temat jest tak bardzo interesujący, to trzeba bliżej przyjrzeć się działalności mojego gościa. Obiecałem sobie, że tej zimy malucha z garażu wyciągał już nie będę, bo jest sól na drogach i tak dalej, ale z racji tego, że pan doktor Bartosiak zgodził się udzielić wywiadu, to stwierdziłem, że no, trzeba korzystać z tej okazji i zrobić nagranie, mimo tego, że na drogach sól. Co istotne, mój program traktuje o motoryzacji, biznesie. To są tematy adekwatne do czasów, w których żyjemy. Czasów względnego spokoju cały czas. I chciałbym się pana na starcie zapytać, bo my na co dzień w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, czy grozi nam jakiś konflikt militarny. Staramy się dywersyfikować swoje dochody, kupować kawalerki na wynajem, mówiąc, że to będzie nasza emerytura za ileś tam kilkadziesiąt lat i tak dalej. Mało kto się zastanawia nad tym, co czeka nas w przyszłości, czy państwo w odpowiedni sposób zadba o nasze bezpieczeństwo. Chciałbym tutaj przejść płynnie do pytania takiego odważnego, które też nawiązuje do stricte tytułu pana książki. Czy czeka nas trzecia wojna światowa?
Dzień dobry w ogóle. Miło mi w maluchu. Nie siedziałem chyba ze 30 lat, chociaż sam miałem. Był mi pierwszy samochód. Był bardzo podobny, tylko żółty. Ogólnie bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem.
Dlatego będziemy sobie jeździli dzisiaj dosyć długo po Krakowie i zostańcie z nami do końca koniecznie.
Książka nasza z Piotrem Zychowiczem zaczyna się od stwierdzenia, że wojna w ogóle już trwa. I to prawda. Musimy sobie tylko zdefiniować. I dobrze, żeby właśnie nasi widzowie to zrozumieli, bo dotyczy to ich. Wojna trwa. Jeżeli zdefiniujemy wojnę jako siłowe albo pod groźbą użycia siły, narzucenie swojej woli drugiej stronie po to, żeby ona zaakceptowała taki, a nie inny deal, podział zysków, pracy, marży, układ, to ta wojna trwa. Tak? Czyli jeżeli zaakceptujemy taką sytuację i taką definicję, że wojna pojawia się wtedy, gdy nie w wyniku jakiegoś uzgodnień, tylko w wyniku siłowych rozwiązań, zdecydowanie siłowych, z groźbą użycia również siły kinetycznej, tej fizycznej, ktoś coś uzyskuje albo próbuje uzyskać, no to mamy z tą wojną do czynienia. Także drodzy Państwo, tak, jesteśmy w wojnie. A jeżeli chodzi o kinetyczną gorącą, jesteśmy w preludium do wojny o dominację na świecie. Odchodzi amerykański unipolarny moment, czyli jednobiegunowa chwila, która dała nam 30 lat spokoju. Mogliście sobie dzięki temu myśleć o inwestowaniu w kawalerkach i generalnie ludzie albo grali w karty wieczorami, albo myśleli sobie, w co mogą jeszcze zainwestować i tak miało być zawsze. Ten moment odchodzi, będzie inny. Zobaczymy jaki. To, co się teraz dzieje, to jest wykuwanie nowego ładu. To się może zamienić w gorącą wojnę. Czy to na Ukrainie, czy wokół Tajwanu, czy nawet z polskim udziałem. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale wszystko to, co widzicie na giełdach, wszystko to, co widzicie w rywalizacji technologicznej, wszystko to, co widzicie w rywalizacji finansowej, wojskowej, w demonstracjach wojskowych, jest tego przejawem, możemy to rozłożyć na czynniki pierwsze.
No tak, natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że pan stara się mówić o tym, co pan wie. Jest pan znany też z tego, że operuje pan bardzo dobrze słowem, ale też jest w tych treściach sporo przekazu, nie ma lania wody. Gdyby pan tutaj chciał poruszyć na przykład temat tego, co się dzieje na świecie od 2 lat, to postawiłby pan kropkę w zasadzie po stwierdzeniu nie wiem.
Tak, nie jestem, nie znam się na pandemiach, a już w szczególności na COVID-zie. Więc nie mam pojęcia i się rzeczywiście nie wypowiadam. Zresztą nie wypowiadam się na tematy, na których naprawdę się nie znam. Nie lubię tego, jak inni się wypowiadają na takie tematy. W Polsce jest to w ogóle grzech nasz narodowy, że każdy jest najmądrzejszy w tematach, o których nie ma często zielonego pojęcia, w tym bardzo często w tych tematach bezpieczeństwa, o których rozmawiamy.
Oczywiście, polskie społeczeństwo jest niebywale podzielone w wielu aspektach. W jaki sposób można zdominować tak podzielone społeczeństwo, biorąc pod uwagę różne systemy militarne?
No, jeżeli pyta mnie pan po prostu o kwestie polityki per se, no to to najlepiej zdominować przez dzielenie, tak? I politycy to doskonale robią od 30 lat, zwłaszcza w demokracjach liberalnych, bo zarządzają emocjami ludzkimi. I społeczeństwo myśli, że to społeczeństwo rządzi politykami, wybierając ich, a de facto jest odwrotnie, tak? I gdyby sobie społeczeństwo zdało z tego sprawę, że to jest pewien plebiscyt emocji, które są odpowiednio kształtowane i sterowane, no nie wiem, co by na to powiedziało, ale chyba coraz bardziej to już społeczeństwo, a przynajmniej niektórzy w społeczeństwie widzą. No i tu jest kwestia taka, że będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie na temat ustrojowy w przyszłości, bo jako Zachód, tak, demokracja liberalna z jej przekazem medialnym, z jej emocjami, będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie na temat wydajności i produktywności. Ale no to jest inny temat, chociaż wpisany też w rywalizację wielkich mocarstw, bo dlaczego powiedziałem o tej wojnie? Cała superstruktura tego sprowadza się, kto na kogo pracuje i za jaką marżę. I Chińczycy, przede wszystkim Chińczycy, nie chcą już zaakceptować takiego dealu, że pracowali na Zachód. W zamian za to otrzymywali możliwość uczestniczenia w globalnym systemie wymiany towarowej, który został stworzony przez Amerykanów. Do tego Rosjanie nie zaakceptowali sytuacji, gdy po prostu mieli być dodatkiem do Zachodu, czy uważają się za odrębny biegun siły, a jako, że nie mają innych argumentów poza energią i wojskiem, to próbują wynegocjować swój udział w spółce, która się nazywa Zachód, albo koncert europejski, albo Europa, swój udział w tej spółce biznesowej, stać się stakeholderem, czy akcjonariuszem, mówiąc, dobra, ale jesteśmy z Marsa, wy jesteście z Wenus, i po prostu macie zaakceptować ten deal. No i to jest i te dwie presje wielkie na system globalny, który po pokonaniu Sowietów Amerykanie zbudowali, tworzyli de facto globalizację, doprowadzili jej reguły, to dało nam możliwość rozwoju. Oczywiście do dyskusji, jak bardzo dało nam możliwość rozwoju Polsce i do jakiego momentu i gdzie, w jaki sposób i czy to przede wszystkim jest najlepsze. Natomiast to jest krajobraz, to jest jak gdyby struktura świata. I ta struktura jest w tej chwili kwestionowana.
Ostatnimi czasy widziałem w internecie taki film obrazujący granice dzisiejszej Europy na przestrzeni wieków, na przestrzeni tych 2000 też lat. Pokazuje to, że żyjemy tak naprawdę w czasach niebywałego pokoju od 80 powiedzmy wiosen. To jest czas, którego historia świata nie znała, więc na logikę patrząc, prędzej czy później coś gruchnąć musi i powinniśmy się w jakiś sposób do tego przygotować. Czy ma pan wrażenie, że taka edukacja historyczna jest bezwartościowa w gruncie rzeczy, bo nie wyciągamy z niej wniosków?
Ale to nic nowego. Ludzie mają taką skłonność. To jest w naturze ludzkiej. Po każdej wielkiej wojnie systemowej, bo musimy sobie powiedzieć, czym jest wojna systemowa. Wojna systemowa wybucha wtedy i to też ludzie, zwłaszcza którzy mają biznes, to czują, poczują to, co powiem. Widać, że dynamika codzienności zmienia układ na przykład między wspólnikami, tak? Zmienia, bo ktoś jest bardziej pracowity, ktoś jest mniej produktywny, coś bardziej wychodzi, czasami zdarzają się rzeczy randomowe i układ się zmienia między ludźmi i podział ich pracy i zaczyna być tak, że ktoś zaczyna być nieszczęśliwy i żąda zmian, pojawiają się tak zwane sprzeczności strukturalne, tak? No i jeżeli te sprzeczności w ramach negocjacji, czasami siłowych, nie są wyrównane, czy wyjaśnione, czy sprawa nie ulega rozwiązaniu, wtedy wybuchają wojny. No spółki się dzielą, są pozwy i tak samo jest między państwami. I chodzi o to, że Amerykanie w II wojnie światowej po pierwsze stworzyli mistrzowski system Bretton Woods, który pozwalał ich dotychczasowym wrogom, Japonii i Niemcom, prosperować. Dzięki takiemu, a nie innemu, takim innym zasadom wymiany towarowej, dzięki dolarowi amerykańskiemu i amerykańskiej protekcji wojskowej w Eurazji. Później otoczyli Sowiety i Układ Warszawski kordonem, containmencie, tak, powstrzymywaniu. A potem jak system sowiecki upadł, to też zaprosili w tym Polskę do tego systemu. No, i to był majstersztyk. Dlatego mieliśmy pokój. Ten czas się kończy, bo Chiny są największym producentem dóbr na świecie i wracają do gry. I albo będziemy mieli nowy deal, tak jak było po wojnie 30-letniej, po wojnie 7-letniej, co 100 lat mniej więcej jest to w każdym wieku. Jest strukturalne napięcie, które albo jest wyrównywane i często wojną. To jest wielki reset. Wielki reset wszystkich spraw. Na szczęście jest broń jądrowa w tej chwili, w związku z tym przyznam się, że gdyby nie było broni jądrowej, to już moglibyśmy być w tej wojnie, nawet kinetycznej, bo broń jądrowa powstrzymuje trochę kalkulacje.
Wielu twierdzi, że może ona mieć nawet znaczący wpływ dla losów świata w tym kontekście, że dzięki broni jądrowej zagrożenie militarne jest praktycznie niemożliwe.
Nie, jak najbardziej jest możliwe, no bo przecież były wojny peryferyjne w różnych miejscach świata, Korea, Wietnam, Bliski Wschód, Jugosławia, natomiast obniża możliwość, po pierwsze obniża możliwość wojny bezpośredniej między wielkimi mocarstwami i te wojny, czyli między Rosją a Stanami, Stanami a Chinami, te wojny wtedy są per proxy, per procuram, podstawione przez Ukraińców, przez Wietnam, prawda, i tak dalej. Ale też w przypadku naprawdę wybuchu gorącej wojny, która zwłaszcza między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest możliwa na Pacyfiku, ogranicza wraca do starodawnych wojen, takich sprzed epoki przemysłowej nas wszystkich, dlatego że generalnie wojny były ograniczone, wie pan? Bo człowiek istotą racjonalną nie prowadził wojny dla, nie wiem, zabicia przeciwnika, tylko żeby uzyskać efekt właśnie zmiany struktury, jakiś efekt. I wojny były ograniczone, no bo było ryzyko, traciło się własnych żołnierzy, królestwo można było stracić. Szybko były negocjacje, nie? I teraz też wracamy, zresztą rozwój pola walki, techniki wojskowej, taki, a nie inny, gdzie bardzo szybko można wyeliminować tak zwany łańcuch dowodzenia, IC-2, system połączeń, prawda, dowodzenia i orientacji na polu walki, będą ograniczone. Na przykład Amerykanie, szykując się do wojny z Chinami, są przekonani, że w wypadku wojny z Chinami uda się zatrzymać to do wojny ograniczonej tylko na zachodnim Pacyfiku. I terytorialnie, i pionowo, czyli w zakresie tego, czego się używa, że nie będzie żadnej wojny nuklearnej. Japończycy też tak uważali zresztą, atakując Amerykanów pod Pearl Harbor, więc Hitler też chciał wojny ograniczonej do pewnego momentu, później już nie tego. Zresztą Hitler się łudził, że wojna będzie miała ograniczony charakter. Też, no bo przecież proponował pokój Churchillowi, później liczył na pokój na zachodzie, z tą ofensywą w Ardenach. Ex post, jak o tym myślimy, to mamy inne wrażenie, ale ludzie kalkulując myślą o wojnie ograniczonej. Zresztą nawet jak chcą wyrzucić wspólnika ze spółki, to myślą o wojnie ograniczonej. Nie rozumieją, że się może to, prawda, potoczyć innymi trybami.
Tak, zakładają jakąś swoją wersję. No pan mówi o Stanach Zjednoczonych w taki sposób, jakby one były gwarantem dla nas bezpieczeństwa. Taką mamy, można powiedzieć, konotację myślową. Tak kojarzymy Stany jako coś dobrego. Jednocześnie w geostrategii nie ma pojęcia dobra i zła. Liczy się skuteczność, co pokazała chociażby II wojna światowa, gdzie Amerykanie potrafili zniszczyć Hitlera, jednocześnie dogadując się z innym człowiekiem, który trochę grzechów na sumieniu miał, mam na myśli Stalina.
Siła jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Jak w biznesie. W ramach już później pewnego obozu, na przykład obozu zachodu, jest nadbudowa ideologiczna, czy nadbudowa kulturowa, która jest nam bliska, bo lubimy wolność słowa, bo chcemy żyć i nam się to podoba. I oczywiście ludzie dla obrony tych wartości później są gotowi służyć wojsku, bronić i tak dalej. Natomiast samo to w sobie się nie jest walutą w sprawach, tak? Czyli nie samo w sobie nie robi siły. Może powodować większą spoistość, tak, narodową, czy spoistość bloku, czy lepszy język porozumiewania się. Ale nam to nie wystarczyło w roku 1939 i później przez lata wojny, żeby z Brytyjczykami się dogadać na temat naszych kresów wschodnich. Tak? Innymi słowy, tylko siła decyduje na koniec dnia. I dlatego Amerykanie się tak denerwują na sojuszników europejskich teraz, bo cały ten nasz świat, który tu jeździmy w Krakowie, obserwujemy z tego malucha, oparty jest o amerykańską siłę i projekcję siły do Eurazji. Wojskową projekcję siły, czyli możliwość dyslokacji wojskowych do Eurazji. I tu tak chciałbym powiedzieć, zwłaszcza dla tych, którzy nigdy nie słyszeli mnie, ani geostrategii, to musicie Państwo wiedzieć, że mapa świata wygląda inaczej niż uczą Was w szkole. Na świecie istnieje tylko jeden superkontynent i to jest Eurazja. To jest miejsce, gdzie się dzieje historia świata. Reszta to są wyspy orbitujące wokół Eurazji, w tym największa wyspa, Ameryka Północna, gdzie hegemonem stały się Stany Zjednoczone w XIX wieku w drodze podboju brutalnego, tak? Indianie wypchnęli Brytyjczyków, Hiszpanie, Francuzi i tak dalej. Amerykanie zdominowali kontynent, później poszerzyli go do Pacyfiku, a później opanowali doba oceany światowe. Natomiast ten świat zachodu powstał dopiero w wyniku II wojny światowej. Amerykanie pokonali mocarstwa kontynentalne. Najpierw Niemcy, a później po zimnej wojnie Sowiety, które nie chciały na kontynencie dominacji amerykańskiej i od tej pory Amerykanie są mocarstwem europejskim, a jeszcze w XIX wieku była ta abstrakcja, bo Amerykanie bali się, że to Europejczycy będą u nich tam. W czasie wojny secesyjnej Brytyjczycy chcieli mieszać, Rosjanie nawet tak naprawdę wsparli północ w wojnie secesyjnej. To mocarstwa europejskie kolonizowały Amerykę Północną, a teraz Amerykanie mają wpływy w Europie, bo wygrali obie wojny światowe dla de facto Europejczyków i zbudowali konstrukt świata zachodu, którego, uwaga, my jesteśmy na wysuniętej Kasztelanii w tej chwili, nad Bugiem, niedaleko stąd jest, a już w szczególności niedaleko Warszawy, gdzie mieszkam, jest granica tego świata i jesteśmy w wysuniętej Kasztelanii i ten świat za Bugu właśnie próbuje renegocjować swoje miejsce. I na tym polega już to, że istnieje, wracam do uporczywie i namiętnie do książki, którą pokazuję, III wojna światowa, dlatego że są siły, które chcą zmienić. No i dlaczego o tym mówię? Bo cała ta konstrukcja misterna Zachodu spoczywa na tym, że Amerykanie panują na oceanach świata i mogą przerzucać wojska dzięki swojej flocie przede wszystkim, oczywiście też globalnej projekcji siły lotnictwem, ale na dłuższą metę tylko flota to utrzymuje. I mają wysuniętą obecność w Rimlandzie Eurazji, czyli na, proszę zobaczyć, zajrzyjcie sobie na mapy, gdzie są bazy amerykańskie i na świecie morskim Azji, prawda, przybrzeżnym Azji, to sama Europy, otaczając jądro Eurazji, które właśnie w tej chwili próbuje się wydobywać i próbuje rozszerzyć swoje wpływy, czyli Rosja i Chiny i Persja, czyli Iran. I to jest kwintesencja walki o władzę nad światem. A istotą tej władzy, miejscem tej walki są przepływy strategiczne, czyli ruch towarów, ludzi, wiedzy, technologii, kapitału, inwestycji. Ludzie się wymieniają, państwo się wymieniają. To wszystko chodzi i kto ustala reguły tej wymiany, tej gry, tych przepływów strategicznych, ruchu, jeszcze raz powtórzę, towarów, ludzi, technologii, wiedzy, kapitału i tak dalej, która się codziennie dokonuje w milionach interakcji, ten jest bogatszy, potężniejszy i ustanawia reguły gry.
Czyli to wojna nie jest tak naprawdę kwestią przerośniętego ego tego czy innego władcy, tylko i wyłącznie jest dbaniem o własny interes w bardzo pragmatyczny sposób, pozbawiony emocji, można było powiedzieć.
Tak, na pewno jest, to nie ma nic wspólnego z ego danego władcy. Oczywiście moment, w którym on wybrał na przykład drogę wojny, dany moment, albo decyzje, które podjął, jak rozpocząć to, albo mogą być błędne. Wiadomo, że to chodzi o to, że tam kilku rządzi de facto, tak? Kilka osób w danym państwie, a reszta to są żołnierze, no jacyś tacy, którzy mają zabezpieczać, tak? Całą konstrukcję, bo czym jest lider przywództwa? Na przykład czym jest Jarosław Kaczyński, albo Donald Tusk, tak? Albo inni przywódcy w świecie. No przecież on sam nie pobiera podatków, nie idzie i nie pobiera od pana podatków, tak? No on nie, sam nie idzie w okopy, on nie wiem, no sam nie sprawdza, prawda, wszystko, co obywatele robią, albo nie, nie. On po prostu jest arbitrem równowagi. Generalnie równowagi przepływów strategicznych, dzięki którym funkcjonuje państwo i dzięki którym są grupy interesów, które wzdłuż przepływów strategicznych się układają i politycy obsługują to. I generalnie jest arbitrem równowagi. Jest najczęściej, tracą władzę ci wszyscy ludzie, gdy tracą ten zmysł równowagi. Na tym to po prostu polega i tam jest
albo miliony, gdy mają też za mało siły, prawda?
Miliony interakcji tam zachodzą w tym na przykład poparcie społeczne albo jego brak, ale to jest jeden z elementów, tak?
O tej sile mówię z tego względu, że wspominał Pan o tym, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od tego, na ile jesteśmy silni. Też pytanie, na ile jesteśmy silni w oczach naszych władczych sojuszników. Jak Pan by w tej chwili prorokował w kontekście naszej wartości militarnej, strategicznej, też tego kapitału ludzkiego?
Siła w ogóle też jest zawsze relatywna, bo jest w kontekście czegoś, tak? W kontekście wyzwania, z którym musisz sobie poradzić, bądź w kontekście przeciwnika, tak? Albo też sojuszników, bo to też ma znaczenie, jak się z tobą liczą, tak? Nawet sojusznik, wspólnik w spółce też się liczy z tobą, jak jesteś silny, no masz klientów na przykład, tak? I potencjał nasz, który wynika ze społeczeństwa polskiego, z miejsca w świecie, z pracowitości Polaków, jest dużo większy, niż udało nam się przez 30 lat zbudować.
Być może bylibyśmy w stanie stawić czoła najeźdźcy ze wschodu. Taki Pan też wniosek snuje.
No tak, musimy sobie tylko powiedzieć. Tak, oczywiście. Jakie są cele Rosji? Rosja nie chce wielkiej wojny. W związku z tym, jak używa swojego instrumentu politycznego, jakim są siły zbrojne, używają w wojnie nowej generacji, ich w wojnie nowej generacji. Opisujemy w projekcie Armii Nowego Wzoru i w tej książce, proszę, jak Rosjanie do tego podchodzą. Rosjanie nie chcą wielkiej wojny systemowej, a zatem nie musimy się szykować do wielkiej wojny, prawda, z okupacjami i tak dalej, tylko takiej, do jakiej Rosjanie są zdolni i jakiej chcą, do najlepszej rosyjskiej strategii, która zabezpieczy ich wielkie strategie, które oni chcą osiągnąć. No i do takiej jak najbardziej jesteśmy zdolni wystawić właściwe wojsko, a już w szczególności jeszcze w przypadku uzyskania lojalności sojuszniczej, którą tym bardziej moim zdaniem uzyskamy, gdybyśmy wystawili prawdziwe zdolności, a nie gdybyśmy tylko prosili, tak, żeby coś tam pomogli. Więc jak najbardziej jest to możliwe. Tak jak jest wiele innych rzeczy możliwe. No, tak jak jest teoretycznie możliwe, że możemy mieć startupy z prawdziwego zdarzenia, jak młodzież w Polsce jest bardzo zdolna, inteligentna, a coś potem się dzieje takiego, kurczę, że emigrują, że nie zostają, że nie ma tu wynalazków, tak? I co się dzieje? No co się dzieje, że ludzie nie zostają?
Jakiegoś czynnika brakuje.
No albo jest za dużo, na przykład czynnika feudalnego, tak? Albo czynnika związanego właśnie z brakiem rewolucji kulturowej, polegającej na tym, że jednak to, co umiesz, chłopie, ma znaczenie, a nie co o tobie tam gadają obmową, prawda, nie wiem, co innego. Rozumie Pan, o co chodzi.
Oczywiście, tak? Natomiast rozmawiając ogólnie o geopolityce i zagrożeniach militarnych, w gruncie rzeczy trzeba się głównie skupić na tym, co się dzieje wokół nas, bo myślę, że przeciętnego Kowalskiego, który gdzieś tutaj czeka na tramwaj, dajmy na to, mało interesuje to, co się gdzieś daleko na wschodzie wyprawia albo na zachodzie. Jakie Polska ma dobra, które mogłyby bardzo zainteresować, użyję tego słowa, najeźdźcę, agresora, w sytuacji, w której by doszło do jakiegoś konfliktu? Co jest takiego unikatowego w Polsce, że ona od zawsze jest przedmiotem jakiegoś rodzaju wojen, potyczek?
Jest tylko jedna rzecz. Nasze położenie geograficzne jest takie, proszę zwrócić uwagę na mapę, że nie można ustanowić wolności przepływów strategicznych korzystnych dla Rosji i dla Niemiec bez podporządkowania sobie sprawstwa politycznego na terytorium Rzeczpospolitej i państw Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, czyli państw położonych między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Po prostu bez Polski, bez terytorium Polski, to nie chodzi o nas, że jesteśmy lepsi albo gorsi, trudno ustanowić takie wygodne dla siebie reguły gry. Tak? Dodatkowo jest kwestia wojskowa. Z perspektywy Rosji Polska jest przesmykiem, przez który można zaatakować Rosję. I w Eurazji jest to bodajże najszersza równina, którą można dostać się i do Rosji, i w ogóle chyba najszersza we wszystkich podejściach wojskowych. Tak? Dlatego przez nas się przetoczyły wszystkie wojny systemowe o dominację, tak? W czasach nowożytnych.
Ameryka potrafiła sobie podporządkować ZSRR, potrafiła sobie podporządkować też Japonię, hitlerowskie Niemcy, przegapiła jednocześnie rosnącą siłę Chin. Jakie błędy zostały popełnione? To buta Ameryki, czy brak świadomości tego, co się może wydarzyć?
No może odpowiem tak. Szczegółowo opisujemy to w książce z Georgem Friedmanem, którą w zeszłym roku wydaliśmy, o wojnie w kosmosie, i tam jest bardzo dużo właśnie o... Bardzo dużo jest właśnie o tej, w kontekście pytań, które Pan teraz zadał. Ale powiem Panu też, że i Państwu, że zastanawiałem się przez wiele lat, dlaczego Amerykanie tak mieli. Po pierwsze, najpierw był narcyzm strategiczny i pycha. No, to znaczy to każdego z nas. No. Najlepszy program to duży w maluchu, tak?
Nie.
A ludzie mają taką cechę, a już naprawdę politycy to mają. I no, rozumiecie Państwo, że jeżeli Amerykanie wbiegli na arenę światową po wojnie secesyjnej i przy swoim wzroście gospodarczym między wojną secesyjną a pierwszą wojną światową stali się kompletną superpotęgą gospodarczą. Potem pierwszą wojnę wygrali zwłaszcza dla Anglików i Francuzów, a potem byli wytwórnią świata II wojny światowej i nikt im nie podskoczył, nawet Sowieci nie mieli żadnych szans de facto. Potem dolar, Dolce Vita lat 50., 60., dominacja technologiczna, loty w kosmos, całkowita dominacja wojskowa, bo też była taka w czasie zimnej wojny amerykańska z punktu widzenia w ogóle całokształtu tego net-assessmentu. I potem jeszcze wygrana i globalizacja, no to przecież to jest miasto na wzgórzu. Ameryka musi wiedzieć najlepiej. Amerykanie muszą najlepiej, najmocniej, najfajniej, najlepiej. Ale przecież to my nawet tak uważamy do tej pory. Nie? No to trudno się dziwić, wie pan, że Amerykanie tak o sobie uważają. Sporo widzów tak uważa.
Może troszeczkę tę Amerykę przeceniliśmy, bo wzięliśmy udział w kilku nieswoich wojnach. Byliśmy w Afganistanie, byliśmy w Iraku. Mieliśmy też liczne zakupy wojskowe, kupiliśmy drogi sprzęt, licząc, że w razie konfliktu będziemy mogli sobie w ten sposób pewnie też zagwarantować większe bezpieczeństwo. Czy to założenie było błędne? Ameryka jest w stanie pomóc Polsce w razie wojny, dajmy na to, z Rosją? I czy będzie chciała?
Stawiam tezę, że tylko Amerykanie są w stanie pomóc. A czy będą chcieli? Są w stanie pomóc. Oczywiście jak bardzo, to jest pytanie. I czy będą chcieli? Ale tylko Amerykanie są w stanie pomóc. Jeżeli mamy złudzenia, że państwa Europy Zachodniej mają jakiekolwiek zdolności wojskowe, żeby samodzielnie pomagać Polsce w obliczu Rosji, mocarstwa nuklearnego, który ma zlokalizowaną przewagę, to radzę bardzo szybko się wyleczyć z tych marzeń. W związku z tym amerykańska obecność dla Polaków w Europie jest bardzo ważna. Natomiast pytanie jest how much is enough, tak? Ile będzie tej obecności i czy to wystarczająco obsłuży interesy państwa polskiego? Ale wracając jeszcze. Amerykanie moim zdaniem popełnili błąd polegający na tym, że uważali, że kontrolują zasady przepływów strategicznych i że ze względu na potęgę swojego rynku wewnętrznego oraz potęgę technologiczną będą zawsze to kontrolowali. Nie, po prostu Chińczycy ograli ich, albo przynajmniej ogrywają. Amerykanom do głowy nie przyszło, że Chiny zawsze były największą gospodarką świata, aż do tego momentu dziwnego, gdy po rewolucji przemysłowej przestali być. I wracają, Chińczycy uważają, że wracają na normalne miejsce.
To było 200 lat po prostu jakiejś czarnej dziury.
Ewenementu, tak. W przypadku, no. Bo naturalnym jest, że Chińczycy są najbardziej produktywni. No, dla Chińczyków jest naturalne. Jest ich najwięcej, są najbardziej produktywni, to oni mieli maszyny, to oni budowali największe młyny, to oni budowali, prawda, łuk, no, te wynalazki, proch, drukarnia i tak dalej, tak. Mieli wielkie imperium agrarne, które produkowało zboże w wielkiej ilości i po prostu tu u nich były wynalazki, no, a nie w jakiejś tam zapyziałej Europie z brodaczami. I Chińczycy po prostu uważają, że wracają na naturalne miejsce i się dziwią, że ktoś ich próbuje brokować. I musimy sobie zdać sprawę, że Amerykanie kompletnie nie znają takiego świata. Bo jak wbiegli na to dominowali, jak już wbiegli na tą arenę dziejów, to dominowali i nie rozumieją gry o równowagę. Europejczycy też mają z tym problem, bo Europejczycy pamiętają tylko ostatnie kilkaset lat, tym mapy mentalne kształtowały się w epoce kolonialnej. Chińczycy nie zagrali w tej grze. No a dla Chińczyków tam 300 lat to jest jak splunąć, no, to jest jak nic. I dlatego będziemy mieli wielki clash, dlatego będzie wielkie zwarcie, bo Ameryka nie odda prymatu bez stoczenia wojny, a Chińczycy nie popuszczą, bo po prostu uważam, że to jest takie naturalne. No.
No przez ostatnie 40 lat byli montownią świata, podpatrywali skomplikowane technologie amerykańskie, montując sprzęt, potem już adaptując to na własne warunki. Przy tej okazji chciałbym pana zapytać, czy pańskim zdaniem przypadkiem to nie świadczy o szczególnej ignorancji, biorąc pod uwagę wielkość Chin, potencjał ludzki, przemysłowy także, to, że cały know-how tak naprawdę im się dało do produkowania rzeczy, które dzieci w latach 90. nazywały made in China. Teraz się okazuje, że te produkty są na poziomie tak naprawdę światowym. Odrobili lekcje. Mam wrażenie, że w Europie tego nie zrobiono.
Ta kwestia, o której pan mówi, rozstrzygnie przyszłość świata. Bo Zachód musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest, czy chce stoczyć wojnę, bo ta wojna, to nie chodzi o kinetykę, o strzelanie do innych. Żeby wygrać z Chinami, to jest najpoważniejszy element tego naszego, tej rozmowy do tej pory, Zachód będzie musiał się zreformować, to znaczy będzie musiał skokowo zwiększyć swoją produktywność i innowacyjność, bo w tej chwili maszyna chińska jest rozpędzona. A to będzie wymagało, patrzymy tutaj na robotników, prawda, będzie wymagało większej wydajności, być może więcej pracy, nauki matematyki, fizyki znowu, innego kształcenia dzieci, rywalizacji, ostrej rywalizacji, bo kto jest lepszy w matmie i w fizyce, kto ma więcej inżynierów, ten wymyśla nowe produkty.
A niestety Europejczycy marzą o tym, by być influencerem. Młodzi Chińczycy z kolei marzą o tym, by być inżynierami. Też o tym w znaczący sposób pan stwierdza w swojej książce.
Tak, kiedy potęga Zachodu, drodzy państwo, została zbudowana na myśli inżynierskiej i na tym, że produkowaliśmy przedmioty, które zmieniały funkcjonowanie życia codziennego. Pierwsza rewolucja przemysłowa, później, czyli maszyny parowe, tak, pierwszy przemysł, później prąd, maszyny elektryczne, taśma produkcyjna pod koniec XIX wieku, prawda, światło i tak dalej. I to zbudowało Zachód, a nie piękne słowa, wartości. Zresztą spora część Zachodu nie była wcale demokracjami wtedy. To zbudowało potęgę Zachodu. Kultura materialna, inżynierska zbudowała potęgę Zachodu i przewagi. Bo jak produkujemy jakiś produkt, to mamy więcej później kapitału z tego, tak? I potrafimy. Ale wie pan, dlaczego zapomnieliśmy o tym? Znów, zwłaszcza jak ktoś słucha, kto ma biznes, firmę, no to gdzieś każdy chce mieć sanktuarium i nie walczyć, nie? I tak odpuszczamy, to tu odpuszczamy w życiu, to tu odpuszczamy, aby się dobrze kręciła i nie jesteśmy konkurencyjni, tak? I niestety to dotyczy w tej chwili Zachodu. Jeszcze Zachód ma potencjał ogromny, dlatego pisaliśmy książkę o kosmosie, bo uważam, że powinien pójść w domenę kosmiczną i zbudować nową gospodarkę opartą o nową domenę, tak, wykorzystując właśnie potencjał takich starego typu śmiałków jak Elon Musk, tak, czy Bezos, bo tak to kiedyś, właśnie tak Zachód wyglądał, śmiałkowie, Kolum, dziwni kolesie, ryzykanci,
wizjonerzy,
jak ktoś dał lalkę, to siedzą i knują, jak tam, żeby latało coś, jakieś związki chemiczne, całe życie temu poświęcają, tak? Cały wysiłek temu poświęcają. Coś się uda, coś się nie uda, wygrałem, przegrałem, ryzyko, życie. To był Zachód, który... I teraz pytanie, czy ten Zachód ma jeszcze w sobie tę siłę, bo akurat to, co powiedziałem, w Chinach to trwa, w tej chwili siedzą i wszyscy w laboratoriach, marzą, myślą. Pooglądajcie państwo debaty w Chinach na temat podboju kosmosu. Chińczycy są być matematykami, inżynierami, fizykami. Jeżeli my nie staniemy jako Zachód do tej rywalizacji, to będzie XXI wiek będzie wyglądał inaczej. I zakończymy błogo ostatnie 500 lat dominacji Zachodu, które zostało zapoczątkowane właśnie zdominowaniem domeny Oceanu Światowego, czyli ujarzmieniem fal Atlantyku, potem też innych oceanów, co zbudowało połączenia i przepływy strategiczne, dzięki którym było więcej pieniędzy, kapitału. A jak był kapitał, to było innowacje i były pieniądze na wymyślanie i na wojny, i na podporządkowanie, i na postęp też społeczny.
I tak a propos dalej. Wojen, panie doktorze, przejeżdżamy przez Plac Bohaterów Getta, znajdujemy się na Podgórzu, przejeżdżaliśmy też przez Kazimierz. Czy wojna będzie miała podobny wymiar potencjalnie, czy nabierze totalnie innych właściwości?
Bardzo trudno mi się oczywiście wypowiadać w kontekście tej tragedii Holokaustu i takiego zaplanowanego mordowania całego żydowskiego świata, tak, w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc jak gdyby trudno później, bo to anihiluje czy falsyfikuje później próbę rozmowy o wojnie, prawda, jako czystym modelu, no bo to taki nosi sobie ładunek emocjonalny i moralny. Ale próbując, tak, się z tym zmierzyć, to jest szansa, że sama wojna nie będzie taka straszna, gdyby wybuchła, bo wie pan, w XIX-XX wieku, w momencie, gdy armie stały się masowe i był jeden muszkiet, jeden karabin, jeden żołnierz, jedna kula, trzeba było jak najwięcej kul strzelić do przeciwnika, żeby jak najwięcej kul miało szansę go trafić, więc musiało być jak najwięcej żołnierzy, jak najwięcej tych kul wyprodukowanych, w związku z tym te fabryki na zapleczu musiały działać, w związku z tym cywil też był żołnierzem tylko w fabryce, więc trzeba było bombardować te fabryki i zabijać jak najwięcej żołnierzy przeciwnika. To był punkt ciężkości wojen przemysłowych. Gdzie broń była nieprecyzyjna, ale była masowa, no bo wie pan, że jedna na tam miliony kul zabijają człowieka de facto, tak, w wojnie. W tej chwili weszliśmy w tak zwany reżim wojny precyzyjnej, gdzie no, pociski się naprowadzają, można to przeciąć, jest spektrum elektromagnetyczne, cyber. Nie trzeba bombardować wielką masą i wielu ludzi, wystarczy eliminować punktowo pewne sprawy.
Czyli cywile wcale nie muszą ginąć.
To będą zawsze niestety ginąć, ale to nie musi być masowe bombardowanie miast. Punktowe, punkt C2, punkty ciężkości politycznej, punkty ciężkości dowodzenia wojskowego, infrastruktura łączności, bo to powoduje później, że w dobie, gdy sensory są wszędzie, nawet tu jedziemy, prawda, tu kamerka, tam kamerka, tak samo na wojnie, że kto wyłącza te kamerki, to wie pan, ja i pan nie wiemy, gdzie jesteśmy i lepiej idźmy do domu i się poddajmy, no bo nie jesteśmy zorganizowaną siłą i przeciwnik nas widzi, cholera, my go nie widzimy, to w ogóle lepiej rączki do góry podnieśmy tak. Bo jest taka przewaga, jeżeli ktoś osiąga dominację informacyjną i to daje nadzieję, że kto szybko zdobędzie dominację informacyjną na polu walki, szybko wygrywa, jest kaskadowy efekt podawania się. To jak gdyby ogranicza liczbę ofiar, tak? Ale szybko rozstrzyga konflikt. No widać to było w Afganistanie.
Odważny pan.
Widać to było w Afganistanie. No, gdy Amerykanie zabrali sojusznikom afgańskim właśnie system łączności dowodzenia i utrzymywania tej świadomości sytuacyjnej, no to oni tam mieli nawet, no co, fajne tam mieli karabiny, fajne granatniki, moździerze, fajne te samochody, no ale co, poddali się właściwie, tak. Na tym to polega i to jest kręgosłup współczesnej, nowoczesnej wojny. I dlatego rola morale, opartego również o system świadomości sytuacyjnej, jest kluczem, tak? Jest kluczem do zrozumienia tego, jak wojny mogą wyglądać. A zatem, armie mniejsze, nie masowe. Raczej nie pobór, tylko nowoczesne.
To jest pańska wizja wojska, tak?
Stałe wojsko, ale w gotowości bojowej, ukompletowane, na wysuniętych rubieżach, żeby nie musiało dużo manewrować, bo w tej chwili manewr, zwłaszcza w masie, świeci się, tak? Widać w sygincie, czyli widać termicznie, widać, bo ciągle komunikują, tak jak my teraz, to dużo sygnałów, jakby ktoś sprawdził, ile my sygnałów emitujemy z tego malucha, tak? No to nas widać, można nas naprowadzić rakietę, tak? I chodzi o to, że trzeba będzie to zmniejszać, sygnaturę tą, tak? A zatem, no, to od zawsze, od początku człowieka i ludzkości jest pole walki, ono ewoluuje, tak? I na szczęście ono teraz ewoluuje w taką stronę, gdzie będzie mniejsza, gdzie będzie szansa na mniejszą śmiertelność cywilów. Natomiast jak już by przyszedł jakiś okupant i próbował robić te obozy takie koncentracyjne, no to ta obecna technika sensoryka i inwigilacja powoduje skokowo zwiększenie możliwości niszczenia drugiego człowieka. Tak? To tak, żeby była jasność. Czyli to jest, no...
Łapanki będziemy robili po IP.
Na przykład, tak. Albo listy proskrypcyjne, no można zrobić z cyber, tak? Listy proskrypcyjne, czyli listy ludzi do egzekucji, tak? Gdyby na przykład jakiś okupant wszedł, to wie pan, nagrał pan ze mną rozmowę o maluchu, jest pan na liście proskrypcyjnej, tak? I gdzieś tam za 10 lat może ktoś to panu wykorzystać. Po prostu, no tak jak kiedyś było donosy, no to teraz cyber to daje możliwość, tak? Łatwego namierzenia.
W jaki sposób przeciętny obywatel naszego kraju może się przygotować do wojny, skoro ona ma mieć zupełnie inny wymiar niż dotychczas?
No właśnie w żaden nie może się przygotować. Oczywiście, no dobrze byłoby zawsze mieć trochę więcej benzyny czy ropy w samochodzie, pełny bak, ale czy się da ewakuować, to śmiem twierdzić, że nie da za bardzo, gdyby coś się zaczęło dziać. Zawsze wiadomo, jakaś żywność, ale nie ma takiej możliwości, żeby dało się przygotować. To się wszystkim wydaje. Wie pan, jak wyglądała ewakuacja w 1939 roku? No to był jeden wielki chaos, tak? Jakakolwiek ewakuacja i przygotowanie. Dobrze może byłoby tylko nie pozostawać blisko ważnych obiektów wojskowych, czy tego typu historia, tak? Ale nie chciałbym teraz wprowadzić takie jakieś straszenia naszych widzów.
My przestrzegamy, nie straszymy.
Ja to może powiem o sobie. Ja dużo o tym myślę, no bo się tym zajmuję. I szczerze mówiąc, nagrywamy to teraz w styczniu, tak? 26 bodajże stycznia.
Tak, za parę dni będzie na YouTubie film.
W lutym, drodzy Państwo, zobaczycie, jak Rosjanie będą przerzucać wojska. Już przerzucają na Białoruś. Będą nad granicą z Polską. Może się pojawić refleksja, że daleko nie mają. Myślę, że będziemy teraz mieli przez kilka lat taki war scare, czyli taką obawę. No ja to mam tylko taki plan, żeby po prostu wyjadę na wieś do swojego letniego domu i tam pewnie będę próbował patrzeć, co się dzieje. Tak? Albo tak bym zrobił, bo zobaczymy też, czy jeszcze inne rzeczy mi pozwolą na to, ale tego typu historii. Tak samo było w czasie wojny światowej drugiej. No. I jak się tak spojrzy na osobiste pamiętniki, osobiste wspomnienia, osobiste doświadczenia ludzi, więc nie za bardzo tak naprawdę da się, nie?
Historia pozwala zrozumieć świat i też ułożyć sobie swoją rzeczywistość na kolejne lata, więc tutaj apel do Was, byście też w jakiś sposób, podejmując strategiczne decyzje, mieli na uwadze to, że pokój, który mamy, jest tak naprawdę czymś niespotykanym w naszym świecie. Jakie Rosja ma plany względem Ukrainy i czy przypadkiem, zdobywając Ukrainę w jakiejś części, nie pomyślałaby sobie, a ta Polska jest taka niczyja, taka bliska, no to może by jeszcze coś tam od nich wziąć. Ja wiem, że sytuacja inna, no bo jednak chociażby bardzo dużo osób posługuje się językiem rosyjskim na terytorium Ukrainy. Wiele osób jest też etnicznie do końca nieokreślonych.
Ukraina jest sworzniem, który powoduje, że Rosja albo jest mocarstwem europejskim, albo nie jest mocarstwem europejskim. Bez Ukrainy, bez dostępu do Morza Czarnego, bez dostępu do Karpat, bez dostępu do Przełęczy Karpackich, do prawidłowego dostępu do Polski, bez, oczywiście bez Białorusi też. Rosja nie jest mocarstwem, które ma szansę do gry w Europie, w europejską grę o równowagę, tak bym to ją. Zatem wszystkie plany Ukraińców, żeby dołączyć do NATO, żeby być państwem niezależnym, a jeszcze najgorzej bogatym dla Rosjan, co powodowałoby refleksję u obywateli rosyjskich, Federacji Rosyjskiej, które są przecież różne etnicznego pochodzenia, mogłyby spowodować rozszczelnienie, rozpad Federacji Rosyjskiej. W związku z tym Rosjanie robią to, uważają, że robią to z powodów strategicznych, defensywnych, a operacyjnie ofensywnych. I o to chodzi z Ukrainą. Mają niezły orzech do zgryzienia, bo Ukraina jest ogromnym państwem. Bardzo ciężko jest zająć i okupować Ukrainę. Myślę, że Rosjanie by mieli niezły orzech do zgryzienia. Myślę sobie, że się gotuje tam w Moskwie w planach, to znaczy myślę, że nie wiedzą, co zrobić. Muszą, z ich perspektywy, muszą zatrzymać Zachód. Zablefowali, bardzo postawili ostre wymagania, muszą coś zrobić teraz, ale wojskowo byłoby im trudno zająć całą Ukrainę i utrzymać to, a jeszcze okupować. A jeżeli chodzi o nas, nie mają, my nie jesteśmy żadnym celem w tej chwili wojskowym, ale w związku z tym, że gdybym był Rosjaninem, to bym rozstawił wojska na granicy nad Bugiem, na Białorusi, żeby nas blokować, żeby nam jakieś głupie pomysły według Rosjan nie przyszły do głowy i na sprawę, czy nam by przyszły, ale żeby nam głupie pomysły, żeby tak zwane było pinning force, żeby nas wiązać tym strachem na Warszawę, tak, z Bramy Brzeskiej i żeby zizolować tym bardziej Ukrainę wojskowo i żeby Amerykanom nic nie przyszło, tak, bo żeby tutaj wiązali się obroną potencjalnie kierunku warszawskiego. No i oczywiście wojna jest chaotycznym, raz puszczona w ruch, jak mawiał kanclerz Bismarck, żelazne kości zostały rzucone, to nie wiadomo nigdzie się zatrzymają. Ma tendencję, prawda, do odpryskiwania, mogą być pewne prowokacje na granicy, no więc coś się może zacząć dziać z tą naszą ojczyzną. To podziemie może eskalować. I wchodzimy w taki czas, że nasze wojsko, my musimy się przygotowywać do takich rzeczy, tak? Bo to coś Rosjanie z Ukrainą muszą zrobić.
Czy służba obowiązkowa powinna wrócić, pańskim zdaniem?
Nie da się teraz tego zrobić, wie pan, bo tak jak powiedziałem, raz, że nie ma woli w społeczeństwie, dwa, że nie ma potrzeby masowych armii, natomiast jest też problem, że mamy problemy z wystawieniem wojska stałego w należytej liczbie, z różnych powodów. Może gdybyśmy od początku mieli taki model jak Izrael i byłoby, społeczeństwo miałoby stosunek do państwa prawidłowy, którego nie ma, chyba raczej nie z winy społeczeństwa, tylko tego państwa, śmiem twierdzić, w ostatnich 30 latach, to miałoby to sens. No, w związku z tym, że tego nie mamy, bardzo ciężko byłoby to politycznie stworzyć teraz i przez długi czas tylko by to pogarszało sytuację wojskową, bo by obnażało niską gotowość bojową wojska, bo się nie da wprowadzić masowego wojska jeszcze poborowego bez znaczącego obniżenia gotowości bojowej i kompletowania jednostek. To tylko amatorzy mogą myśleć, że jest inaczej. Tak? A my potrzebujemy ukomplotowanego wojska, które jest gotowe na niskich szczeblach drabiny eskalacyjnej do konfrontacji z wojskiem Federacji Rosyjskiej, które też nie jest liczne bardzo.
Czyli innymi słowy, możemy tak naprawdę czekać i patrzeć na to, co się dzieje, ewentualnie minimalizować skutki.
Przygotowywać się musimy wojskowo, musimy rozbudować zdolnościowo Wojsko Polskie, uczynić je nowoczesnym.
No tak, ale długoterminowo, ja mam na myśli to, co się dzieje obecnie, perspektywa najbliższych kilkunastu miesięcy. Ja pamiętam, że jak wyciekły dokumenty z Wikileaks, to Radosław Sikorski wspominał już wtedy, że w ciągu 8 miesięcy spodziewa się jakiejś interwencji ze strony Rosji na terytorium Polski. Sytuacja, która w polskich mediach bez większego echa nawet przeszła, nikt się nad tym nie skupił, nie wiem, czy pan pamięta taką sytuację. No więc ta gra operacyjna od lat się działa za naszymi plecami i za mało się o tym w polskich mediach mówiło, prawda? Było nastawienie na rozrywkę, było nastawienie na bicie piany na populistycznych tematach, a nie było takiego prawdziwego męża stanu, który wziąłby to wszystko za gębę i powiedział, że słuchajcie, no pora troszeczkę przewartościować ten świat, bo ojczyzna powinna być jakąś wartością. Pan jest patriotą, pan to rozumie.
No, bo uwierzyliśmy wszyscy w koniec historii, no i zaspaliśmy. Bardzo ciężko. To nie jest nasza przypadłość. No, bardzo ciężko jest budować od początku taką świadomość. W XIX wieku zasadniczo też wojen nie było przez długi czas. I też było bardzo ciężko społeczeństwo przestawić, tak, fin de siècle. Wydawało się to być abstrakcją. To samo jak Wielka Wojna wydała się być abstrakcją. Mówimy o I wojnie światowej. Oni nie wierzyli, że to się dzieje. Były książki, powstawały wspaniałe pod tytułem Wielka Iluzja. Książka, która była ogromnie popularna przed I wojną światową, że jest niemożliwa, bo są sprzeczne interesy gospodarcze w zglobalizowanym świecie. To książka, która zrobiła furorę i skończyło się na tym, że była ta wojna.
To w jaki sposób udało się ogólnie utrzymać ten pokój w Europie w ostatnich latach? Te sojusze unijne, nie wiem, NATO, co miało wpływ na to, połączenie łańcuchów właśnie dostaw między państwami?
Dominacja amerykańska. Amerykanie jak Atlas na swoich barkach trzymali nieboskłon świata. Wojskowo. A wojsko wyznacza, tak jakby pan Len Laubeton, wyznacza ramy, w której mogą tam politycy chodzić, tworzyć przepływy strategiczne. Układ sił wojskowych, układ sił bezpieczeństwa determinuje to, jaka jest reszta. I amerykańska projekcja siły do Eurazji. Tam, gdzie amerykańskie wojska i gdzie Amerykanie mieli największe wpływy, tam był pokój i spokój.
No to był dla nich główny teatr walki, coś, na czym im najbardziej zależało, ale nikt nie wziął pod uwagę, że oni zesłabną, albo przynajmniej mało osób o tym myślało i tak naprawdę przerzucą swoje siły i główne zainteresowanie w stronę Azji. Polska i Europa ogólnie stanie się takim drugoplanowym polem bitwy potencjalnie, prawda?
No jest spór nawet wśród polskich elit, w których ja uczestniczyłem. Czy najpierw kwestionowano, miałem rozmowy z ministrami ówczesnymi z obrony narodowej, że nie, no ten pivot to jest lipa, Amerykanie zostaną w Europie i tak dalej, no i wychodzą. Później, że nie, Rosja jest głównym zagrożeniem, no nie, no Chiny, tak. Teraz też jeszcze toczy się dyskusja, o Amerykanie przerzucają 5-7 tysięcy, to jednak wracają. Ta dyskusja pomija oczywisty fakt, że Amerykanie idą na Pacyfik i będą musieli. Jeżeli tam Amerykanie nie wygrają, to w ogóle Ameryka się skończy i wróci za ocean, tak, to w ogóle będzie jeszcze najgorzej. Więc nawet to Amerykanom trzeba pomóc zrobić ten pivot na Pacyfik, żeby oni w ogóle mieli szansę pozostać mocarstwem europejskim w jakikolwiek sposób. I Amerykanie oczekują od nas tego, a nasi politycy ciągle mówią, nie, tu Rosja i traktują naszych jak dzieci w związku z tym, tak, Amerykanie. Tak jakby nasi nie rozumieli, kierowali się tylko swoim własnym interesem, nie rozumiejąc wyzwania. No a druga jest taka rzecz, że Amerykanie też nie są z gumy, no. Nieskończoność, tak? No,
mają jakieś ograniczone zdolności.
Tak, no i ten wyzwanie Pacyfiku jest tak ogromne. Elbridge Colby, który jest autorem bardzo popularnej książki teraz Strategy of Denial, a był autorem za czasów Trumpa tego głównego dokumentu planistycznego w Pentagonie. Elbridge Colby, możecie Państwo wygooglać, kupić jego książkę Strategy of Denial. Rozmawiał ze mną o tym na YouTubie, ale też można sobie na Twitterze pośledzić jego. On wprost mówi, że wszystkie siły na Pacyfik, bo Ameryka w ogóle przegra swoją obecność w Eurazji, tak? I tyle. I trzeba nawet europejskim sojusznikom powiedzieć, że nawet amunicji wam nie dam. Więc też apeluję z tego miejsca naszym politykom, żeby jak będą kupowali amerykański sprzęt, żeby zgromadzili rezerwy części zamiennych, bo jeżeli wybuchnie wojna na Pacyfiku, to Amerykanie będą obsługiwali swoje łańcuchy części zamiennych, a nie nasze. A my musimy mieć części zamienne. Nie będzie amerykańskiej intendentury, która nam będzie pomagała. to żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, tak? Bo będą musieli zajmować się swoją. No i pytanie, czy się o tym myśli, tak? W Polsce.
A pan ma jakieś ambicje polityczne?
Żadnych nie mam ambicji politycznych. Z dwóch powodów. Jeden, który nazwałbym być może skromnością, ale może to ktoś uzna za sztuczne. Ja się po prostu nie nadaję. Polityka jest grą kompletnie niezwiązaną z moją mentalnością. Jest grą niemoralną i Machiavelli miał rację, pisząc o tym. Kompletnie nie, nie. Ja się do tego nie nadaję. Ja bym zaraz przegrał w pierwszej minucie. Wszystko bym przegrał i nic bym nie zrobił. Tylko bym się sfrustrował i bym był głęboko nieszczęśliwy. A druga taka, że nie, z kolei nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że my w Strategy and Future zajmujemy się poważniejszymi sprawami, czyli wielkimi strategiami. Czyli opisujemy boisko, na którym politycy muszą biegać na tych sznurkach.
Pan myśli o strategii, a nie o przetrwaniu od wyborów do wyborów, powiedzmy.
Nie, no tak. Strategia to z tym fundamentem, co mówiłem, wyznacza pole gry, wyznacza mniej więcej ukierunkowania przepływów strategicznych. Nie wyznacza, no. Diagnozuje, tak? Opisuje to i to jest niesamowicie interesujące. A politycy tak naprawdę muszą zmieścić się w tej rzeczywistości. Oni są takimi, co na tych sznurkach chodzą. Można w związku z tym przewidywać, używając tego paradygmatu, można przewidywać ich następny ruch. Dlatego my się zajmujemy przewidywaniem przyszłości, bo można ją przewidzieć, rozumiejąc to. Tak? Nie w 100%, ale w sporych, w 90%, może w 80%. Bo oni muszą się poruszać. Politycy dlatego są politykami, bo doskonale czują, gdzie wieje, jak wie, jakie są siły strukturalne, które panują. Rzadko który polityk jest wielkim politykiem, wizjonerem, który potrafi zmieniać tu i ówdzie trochę tą strukturę, rozumiejąc ją. A to wtedy jest wielkim wizjonerem. Wtedy jest Napoleonem, wtedy jest Rooseveltem, prawda? Wtedy jest wielkim, wielkim politykiem. Tak? Ale oni są tylko tymi pionkami na tej szachownicy. A w Polsce przyjęło się twierdzić, że są demiurgami, którzy wszystkim decydują, dlatego że na przepływach strategicznych rozdają synekury. W związku z tym Polacy się ustawiają pod to, bo są społeczeństwem w dużej mierze feudalnym, zwłaszcza w tej domenie publicznej. Tak? I wszyscy podążają za tym, bo rozdają frukta, prawda, bo jest struktura, prawda, synekur i tak dalej. Natomiast my zajmujemy się czymś moim zdaniem ważniejszym, poważniejszym, będąc niezależnym od tych polityków. I niech pan sobie wyobrazi, ja miałbym to oddać, wolność, niezależność, to, że mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba u pana w tym maluchu, na ten, żebym był politykiem i próbował zawalczyć o sprawczość, której nie miałbym żadnych szans, bo jeszcze nie umiałbym w to. I nie stałaby za mną żadna siła. Tu nie musi za mną stać żadna siła, prawda? A tam musiałaby, bo sam powiedziałem, że siła tylko ma znaczenie w tym polityce. A za mną żadna siła by nie stała, no co, że się ładnie uśmiecham.
Deklaracja padła publicznie, więc jestem przekonany, że jak się panu coś zmieni w tym aspekcie, to internet do tego materiału wróci
za parę lat. Nie ma żadnych szans, żeby się zmieniło, naprawdę.
Oj, powiem panu, że było kilka materiałów na moim kanale, które po latach zyskały nowe życie, drugie
Rozumiem.
Życie.
Albo się zestarzały źle, tak?
Okay. Powiedział. No dobrze, to reasumując, chciałbym pana jeszcze o dwie kwestie zapytać. Tą najpilniejszą, czyli wie pan, no, korzystamy z tego, że materiał nagrywamy 26. Ktoś, kto zobaczy ten materiał początkiem lutego, zobaczy, że no, Bartosiak, doktor Bartosiak miał rację albo nie miał racji. Co nas czeka w najbliższych dwóch tygodniach w kontekście tej ofensywy na Ukrainie?
Wygląda na to, że Rosjanie rozbudowują swoje zdolności wciąż, ściągają wojska, ale ściągają w specyficzny sposób, tak, że mogą jeszcze rozbudowywać te dwa miesiące, zwolnili tempo rozbudowy, ściągają w tej chwili jeszcze bardziej na Białoruś, co ma wywołać efekt i myślę, że za dwa tygodnie zacznie być obawa w Polsce, że strasznie dużo na Białorusi tego sprzętu, trochę się martwimy tym. Wydaje mi się, że jeszcze będzie za wcześnie na to, żeby się coś zaczęło na Ukrainie, ale Rosjanie mogą rozpocząć coś wcześniej. Ale gdyby pan mnie zmusił, to bym powiedział panu, że jeszcze Rosjanie będą tak do 15-20 lutego rozbudowywać swoje zdolności, zanim podejmą decyzję. Ale mogę się tu mylić, bo Rosjanie mają zdolność do wejścia z gry, jak gdyby wejścia od razu do gry. Zwłaszcza jak ocenią na przykład, że morale wojska ukraińskiego jest słabe i nie muszą się rozbudowywać tak bardzo, tak? No bo czasami jest tak zwany po prostu start z biegu, nie? Nie trzeba... No. I tego bym się obawiał. Tego, że za dwa tygodnie będziemy się martwili, co Rosjanie mają na Białorusi.
A perspektywa dla Polski w tej całej układance jest jaka? Z kim powinniśmy utrzymywać sojusze? Być może powinniśmy już zwalczyć wszelkie te stereotypy i jakieś złe doświadczenia z przeszłości? Być może zbliżyć się w stronę Niemiec jeszcze bardziej?
Musimy z Amerykanami się dogadać, żeby Amerykanie jak najszybciej rozmieścili wojska w Polsce, jeszcze bardziej jako sygnał że tutaj granica na Bogu jest święta. Powinny trwać jak najbardziej bardzo teraz ważne konsultacje w tej materii. Punktem ciężkości jest pokazanie Amerykanom, że jesteśmy kompetentnymi sojusznikami, którzy mają kompetentne szanse na kompetentne wojsko, kompetentną koncepcję operacyjną, po to, żeby Amerykanie zechcieli zainwestować mocniej i wzmocnili nas również zdolnościowo, czyli wreszcie nam udostępnili pewne systemy, żeby zobaczyli, że naprawdę będziemy w stanie zbudować prawdziwe wojsko na te następne lata. To jest punkt ciężkości, moim zdaniem, powinny być polityki zagranicznej w tej chwili.
A naszym widzom na koniec chce Pan coś przekazać do kamery? To jest ostatnia szansa. Podnosi się szlaban, wjeżdżamy, Pan jedzie gdzieś dalej.
To jest prawda, ja się tak rozgadałem. No, wszystko jest elementem życia. No, rodzenie się jest elementem życia, umieranie jest elementem życia. Wojna i pokój są elementem życia. Natomiast będziecie Państwo żyli w bardzo interesujących czasach i niesamowite czasy przed nami, tak? Zarówno w kontekście rosyjskim, ale w szczególności amerykańsko-chińskim. To zostanie kiedyś rozstrzygnięte, a Wy będziecie świadkami tego, co się będzie działo. I zwracajcie też uwagę, drodzy Państwo, na to, co się dzieje w kosmosie, na Elona Muska, na Starship. Domena kosmiczna ma szansę być języczkiem uwagi, który rozstrzygnie tę rywalizację chińsko-amerykańską przez zbudowanie nowego łańcucha wartości, tak jak Ocean Światowy kiedyś zrobił, jak kolej kiedyś zrobiła, jak internet kiedyś zrobił. Gdybym miał luźne 100 milionów, które mógłbym stracić, to bym zainwestował w New Space, firmy nowego przemysłu kosmicznego.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten długi odcinek był Wam potrzebny, że wyciągniecie z niego jakieś wnioski. Absolutnie nie straszymy, nie szerzymy jakiegoś rodzaju teorii spiskowych. Rozmawiam z poważnym człowiekiem, jednym z najważniejszych ekspertów z tego segmentu właśnie w Polsce, który legitymuje się także tytułem doktora, więc to nie są zagrożenia tylko i wyłącznie teoretyczne. To, co jest istotne, my się nie wpisujemy w nurt różnego rodzaju teorii spiskowych, które w internecie w tej chwili zdobywają bardzo duży zasięg. Mój gość także unika tanich, populistycznych akcentów w czasie rozmowy, a tak naprawdę wszystko możecie sobie doczytać i doprecyzować, sięgając po jego publikację, która wygląda właśnie w ten sposób. Dziękuję i zapraszam już za parę dni na swój kanał.
Dziękuję serdecznie.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.